Bardzo serdecznie witam w aktualnościach dnia szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, panią minister Małgorzatę Sadurską. Szczęść Boże, pani minister, witam gorąco i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Pani minister, sytuacja polityczna w kraju dość napięta. Kluczowa sprawa dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Niektórym ośrodkom politycznym nie wystarczyły tylko i wewnętrzne dyskusje toczące wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale także mieliśmy do czynienia z bardzo skandalicznym zachowaniem niektórych ugrupowań politycznych, które rzeczywiście sprawy Polski szeroką rzeką rozlały także na środowiska międzynarodowe.
Tak, no jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, cały czas jest bardzo silnie podgrzewany temat. Jeszcze do tego dochodzi jeszcze w najbliższym czasie, w poniedziałek i wtorek, wizyta przedstawicieli Komisji Weneckiej, którzy będą rozmawiać z przedstawicielami różnego rodzaju urzędów, instytucji, organizacji. I będą przyglądać się temu, czy jest tak, jak to mówi część, jak to mówi opozycja, czy jak to mówią niektóre przedstawiciele niektórych mediów, że w Polsce jest łamana demokracja albo że w Polsce demokracji nie ma. No, takie spotkanie jest też planowane między innymi z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. W tym momencie jest już kończone układanie tego planu spotkań przedstawicieli Komisji Weneckiej. A do tego dochodzi taka narracja, która jest przedstawiana, która jest powielana przez różnego rodzaju środowiska o rzekomym właśnie łamaniu zasad demokracji w Polsce i o tym i o tych różnych pomysłach na rozwiązanie tego problemu, który narósł wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętamy, ojcze, te propozycje zarówno opozycji, mam tu w pamięci wypowiedzi przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, ale również prezesa Trybunału Konstytucyjnego na temat prób i możliwości rozwiązania problemu wokół Trybunału. Mam tutaj na myśli chociażby to, o czym było mówione, żeby prezydent zaprzysiągł tych trzech sędziów wybranych w październiku, albo żeby prezydent później tych sędziów, którzy zostali wybrani w październiku, przyjmował ślubowania na następujące kadencje. No to te wszystkie propozycje są niczym innym jak nawoływaniem pana prezydenta do łamania konstytucji. Konstytucja wprost mówi, że w Polsce mamy, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów i w tym momencie mamy taką sytuację, że jest 15 sędziów, którzy zostali powołani, wybrani przez Sejm, którzy wszyscy złożyli ślubowanie przed prezydentem i Trybunał może normalnie działać.
Do tego mamy jeszcze, pani minister, przepraszam, dziwną sytuację, bo trzech zaprzysiężonych sędziów nie jest dopuszczanych przez pana Rzeplińskiego do podejmowania werdyktów sądowych.
I to jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że z jednej strony ci sędziowie wybrani zgodnie z prawem i zgodnie z literą prawa przez Sejm, od których przyjął ślubowanie pan prezydent, to była ta piątka sędziów, dwóch z nich zostało dopuszczonych przez sędziego Rzeplińskiego do orzekania. Natomiast trójka jest sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezes Rzepliński przyznał im nawet pokoje, wypłaca im wynagrodzenia za pracę, natomiast nie dopuszcza ich do składów orzekających, nie dopuszcza ich do pracy, normalnej pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli do takiej pracy, do jakiej jest powołana, mianowicie orzekania, stwierdzania zgodności lub niezgodności różnego rodzaju aktów prawnych z konstytucją. I to jest właśnie rzecz bulwersująca. Do tego, ojcze, dochodzi jeszcze cała sytuacja związana właśnie z przedstawianiem tych problemów, no ja bym nawet powiedziała tych wymyślonych problemów przez opozycję, przez różnego rodzaju grupy interesów i eksportowanie ich na zewnątrz, eksportowanie ich poza granice Polski. Przecież nie tak dawno w Parlamencie Europejskim pani premier Beata Szydło broniła interesów Polski, gdzie toczyła się debata na temat stanu demokracji, stanu przestrzegania prawa i zasad demokracji w Polsce. Teraz mamy spotkanie Komisji Weneckiej, ale powiem, ojcze, w ten sposób. Dobrze, że ta Komisja Wenecka przyjeżdża do Polski. Dobrze, że eksperci Komisji Weneckiej będą mogli zobaczyć, że instytucje państwowe, że organy państwa działają zgodnie z prawem, korzystając z zapisów konstytucji, i demokracja w Polsce nie jest po prostu w żaden sposób naruszana.
Pani minister, czy my już wiemy, z kim spotkają się przedstawiciele Komisji Weneckiej i co będą badać, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce?
Z tego, co mamy w tym momencie informacje, to przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkają się z przedstawicielami Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta. Spotkają się, jeżeli się nie mylę, z przedstawicielami w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale również w Trybunale Konstytucyjnym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To są te informacje, które się pojawiają w tym momencie. Szczegółowy kalendarz czy szczegółowa agenda tych spotkań jest już dopracowywana i myślę, że w niedługim czasie będzie ogłoszona. Nam zależy na tym, żeby przedstawiciele Komisji Weneckiej zakończyli swoją wizytę takim przeświadczeniem, że te wszystkie głosy, które pojawiają się w zagranicznej prasie, ta cała retoryka, która jest przedstawiana i prowadzona w gremiach europejskich, naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No jest tak, że demokratyczne wybory, gdzie Polacy dokonali w 2015 roku dobrej zmiany, że chcieli dobrej zmiany, że wybrali najpierw w maju prezydenta Andrzeja Dudę, potem na jesieni, w październiku wybrali po raz pierwszy po 1989 roku bezwzględną większość w parlamencie ma Prawo i Sprawiedliwość. To jest decyzja Polaków i bardzo widocznie jest ona dla wielu środowisk, dla wielu grup niewygodna. Dlatego stąd się bierze między innymi taki atak. Ale znamienne, ojcze, w tej całej sytuacji, w tej pracy Komisji Weneckiej, w tym przyjeździe Komisji Weneckiej są wypowiedziane słowa przez jej przewodniczącego, który powiedział, że sama wizyta Komisji Weneckiej, same te spotkania nie oznaczają i nie można wysuwać takiej tezy, że coś się złego dzieje. I ja, tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby ten cykl spotkań zakończyło się takim właśnie ustaleniem, że Polska, tak jak my to wiemy, jest państwem prawa, że wybory demokratyczne Polaków są w tym momencie wiążące i nie ma żadnego zagrożenia i żadnej niepewności. A to wszystko, o czym piszą co niektóre media oraz to, o czym mówią co niektórzy politycy, to jest po prostu walką o to, że nastąpiło zagrożenie ich interesów.
Napięcie polityczne, które także kolokwialnie mówiąc wylało się na arenę międzynarodową. Pani minister, jaką rangę będzie miało orzeczenie Komisji Weneckiej? Czy to orzeczenie będzie miało jakieś skutki wiążące polską stronę?
Przede wszystkim, ojcze, to nie jest orzeczenie. Komisja Wenecka wydaje opinię. To będzie opinia. Opinia, która nie ma charakteru, nazwijmy to, wyroku czy orzeczenia. To jest po prostu opinia Komisji. To jest po prostu opinia Komisji Weneckiej. I w tym zakresie jest ona może być w jakimś sensie wykorzystywana przez to niektóre gremia. Natomiast ma tylko i wyłącznie charakter opinii. Natomiast nam na tym zależy, żeby te wszystkie spotkania, które będą miały miejsce, żeby naprawdę potwierdziły, że Polska jest państwem prawa i żadne grupy interesów, żadne grupy nacisku nie mogą w tym zakresie zmienić demokratycznych wyborów Polaków.
A zatem przed nami opinia Komisji Weneckiej. Przedstawiciele tej komisji odwiedzą Polskę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Pani minister, jeszcze jedno pytanie dotyczące polityki zagranicznej realizowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, także przez panią premier. Od początku prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy widzimy zintensyfikowane działania dotyczące nawiązywania relacji na arenie międzynarodowej, głównie w tym naszym bloku krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także krajów członkowskich Unii Europejskiej, innych krajów całego globu ziemskiego. Przed nami bardzo ważne wydarzenie, szczyt NATO w Warszawie, to przecież już za kilka miesięcy.
Na początku lipca odbędzie się szczyt NATO w Warszawie. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie i szczyt, z którym wiążemy bardzo wiele planów i nadziei. Tak jak ojciec powiedział, pan prezydent prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną. Ona jeszcze będzie w tym pierwszym półroczu 2016 roku zintensyfikowana, dlatego że właśnie ten blok państw Europy Środkowo-Wschodniej wiąże nadzieję właśnie ze szczytem NATO i potrzeba jest poszukiwania wspólnego stanowiska, wspólnych uzgodnień i właśnie takiej jednej wspólnej decyzji, żeby ten szczyt NATO spełnił pokładane w nim zadania. A to, czego chcielibyśmy, żeby ten szczyt NATO, czym się zakończył, on musi spełnić kilka takich zasad. Po pierwsze, musi być uniwersalny, musi dotyczyć ogółu zagadnień, czyli nie może być wyrywkowy, żeby zakończył się tam, powiedzmy, wycinkowymi tylko informacjami. Po drugie, musi być decyzyjny. Chcielibyśmy, żeby ten szczyt NATO swoimi decyzjami wyszedł poza ustalenia ze szczytu NATO w Newport w Walii. I trzecia rzecz. Chcemy, żeby ten szczyt NATO rozstrzygnięcia szczytu NATO wzięły pod uwagę sytuację obecną geopolityczną w całościowym spojrzeniu, żeby dotyczył wszelkich ewentualnych zagrożeń, żeby dotyczył wszelkich kwestii. Oczywiście to, o czym pan prezydent rozmawia i to, co można powiedzieć, że słychać z rozmów z przywódcami różnych państw, szczególnie z tego bloku Europy Środkowo-Wschodniej, to jest kwestia wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Dla nas to jest przecież bardzo ważna sprawa, ale również wzmocnienia południowej flanki NATO, bo o tym mówią przywódcy Europy Południowej. No to są rzeczy, które szczyt NATO będzie ze sobą pociągał i takie stanowiska na pewno przywódcy państw na tym szczycie NATO będą przedstawiać. No, chcielibyśmy bardzo, pan prezydent chciałby bardzo, żeby szczyt NATO zakończył się dobrymi decyzjami dla całego sojuszu, ale również dla tych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski. Dla nas takim bardzo dobrym wskaźnikiem, dobrym takim zdaniem, które się pojawia w dyskusji zagranicznej, międzynarodowej, wypowiadają to przedstawiciele różnych państw, że oni właśnie w Polsce widzą lidera tej Europy Środkowo-Wschodniej i dlatego z jednej strony to, że szczyt NATO odbywa się w Warszawie w tym roku i z uwagi na to, że Polska będzie naprawdę bardzo silnie walczyła o dobre rozstrzygnięcia tego szczytu, to mam nadzieję, że właśnie przy współdziałaniu, że przy wspólnym stanowisku z głowami państw należących do sojuszu, szczególnie z tego naszego bloku, uda się takie rozwiązania przeforsować.
Pani minister, szczyt NATO to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Unii Europejskiej, bezpieczeństwo w Europie chwieje się w posadach. Dotyka to przecież także zagadnienia napływającej wciąż coraz większej fali nielegalnych imigrantów.
To jest właśnie bardzo poważny temat z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy i w ogóle kondycji różnego rodzaju państw europejskich. Jeżeli chodzi o imigrantów, w tym momencie możemy powiedzieć, że praktycznie na każdym spotkaniu pana prezydenta Andrzeja Dudy ten temat jest poruszany. Tak samo przecież w dyskusji, która toczy się w Polsce, bardzo często ten temat się pojawia. Polacy widzą przecież w tej wielkiej fali imigrantów zalewających Europę również pewnego rodzaju zagrożenia, których absolutnie nie można niwelować. Ja wracam pamięcią jeszcze do czasów poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy zgadzał się na podział kwotowy i przyjmowanie do Polski sztywno ustalonej liczby migrantów. Wtedy zarówno pan prezydent, ale również i Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że to nie jest sposób na rozwiązanie tego problemu. Pan prezydent zwracał wtedy uwagę, że rozwiązywać należy ten problem w tych krajach, których on dotyczy, bo to jest właśnie ku temu, to jest najlepsza droga do rozwiązania. Natomiast inne państwa, szczególnie tutaj mam na myśli państwa Europy Zachodniej, głównie Niemcy, no niestety nie wzięli tego pod uwagę. Mamy sztywny podział migrantów, tylko należy zadać pytanie, czy to są faktycznie uchodźcy, którzy uciekają ze swoich państw, dlatego że czują, że ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo ich czy ich rodzin zostaje naruszone, czy to w głównej mierze są migranci ekonomiczni, którzy, tego przecież im nie można zabronić, ale szukają dla siebie lepszego życia. Drugie pytanie, które należy zadać, czy w tych państwach, do których zostali przydzieleni tym sztywnym podziałem kwotowym, czy oni chcą w tych państwach zostać? Przecież my wiemy, że w Polsce była taka sytuacja, że jedna z fundacji sprowadziła chrześcijan z Syrii. Oni zostali osiedleni w poszczególnych miejscach w Polsce i potem po jakimś czasie się okazało, że wszyscy uciekli poza granice Polski, szukając lepszego bytu, lepszego życia w Niemczech. Więc to pokazuje, że na razie te pomysły, które pojawiają się na rozwiązanie problemu uchodźców w Unii Europejskiej, są pomysłami no, mało skutecznymi. W ten sposób to określę. Gdyby nie złamano przez poprzedni rząd jedności Grupy Wyszehradzkiej, jeżeli by prowadzono naprawdę skuteczne metody i walkę z tym problemem uchodźców, wielkiej skali uchodźców, poprzez wspieranie czy obozów dla uchodźców w Libanie, w Syrii, czy prowadzenie jakiejś pomocy humanitarnej w tych krajach ogarniętych wojną, dzisiaj Europa nie miałaby takiego wielkiego problemu, jakim jest zalew tej ogromnej fali migrantów.
Pani minister, bardzo gorąco dziękuję za komentarz do tych bieżących wydarzeń dotyczących przecież naszej ojczyzny, ale także relacji Polski z innymi krajami. Bardzo dziękuję i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać.
Pozdrawiam ojcze, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią minister Małgorzatą Sadurską.